Witam pana, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Panie prezesie, katastrofa ekologiczna na Odrze. Jak pan z perspektywy doświadczonego prezesa funduszu, który zajmuje się ochroną środowiska, patrzy na taką sytuację?
No przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z kilku faktów. Po pierwsze, żyjemy w czasach, kiedy klimat się zmienia. Ewidentnie katastrofa na Odrze jest też skutkiem tego, że mamy bardzo ciepłe lato. I to nie jest przypadek, to jest po prostu skutek zmiany klimatu. Po drugie, no Odra była rzeką zanieczyszczoną już od wielu dziesiątek lat. Tak naprawdę to stan wód w Polsce poprawia się i to wyraźnie się poprawia, no ale to jest proces, który trwa bardzo długo. Natomiast zmiany w naszym podejściu do wielu spraw niewątpliwie wymusi zmiana klimatu. Musimy myśleć w tej chwili zupełnie inaczej o ochronie środowiska. Potrzebujemy zmian systemowych. Bez wątpienia. Dzisiaj mówienie o tym, że powstrzymamy katastrofę klimatyczną, jeżeli się zdekarbonizujemy, to już powinna być pewna przeszłość. To jest element pewnej przeszłości. Przez ostatnich prawie 20 lat byliśmy, można powiedzieć, karmieni tą propagandą. I dzisiaj żyjemy w sytuacji, w której musimy się zacząć dostosowywać do zmian klimatu. No, druga część raportu IPCC, która została w tym roku opublikowana, chyba powinna rozwiać te wątpliwości. I rzeczywiście powinniśmy zacząć w tym kierunku działać. No, widać takie zapowiedzi. Minister Ozdoba zapowiedział, że ministerstwo zacznie pracować nad zmianami systemowymi. One są na pewno potrzebne. Potrzebne są też zmiany systemowe, jeśli chodzi o ściganie przestępstw przeciwko ochronie środowiska.
No, przerażające było to, ile nielegalnych wypływów, no ścieków, bądźmy szczerzy, było na tych odcinkach Odry, które zostały sprawdzone po tej katastrofie, czy w trakcie tego zdarzenia na Odrze.
I to jest nie tylko kwestia, bo to mówimy nie o naszym województwie, ale powiem tak, to nie jest tylko kwestia nielegalnych dopływów do cieków wodnych. To jest kwestia nielegalnych wysypisk śmieci. To jest kwestia różnych zachowań, które są po prostu wykroczeniem przeciwko środowisku naturalnemu, są przestępstwem przeciwko środowisku naturalnemu. Mamy oczywiście w naszym prawie, recepowaliśmy zasadę zanieczyszczający płaci, ale dobrze wiemy, że naprawa szkód, jakie powoduje zanieczyszczenie środowiska, to czasami jest zadanie, które absolutnie przekracza możliwości zanieczyszczającego, bo to przekracza wartość jego majątku. To są często dziesiątki lat pracy odtwarzania ekosystemu, który został zniszczony. Więc tutaj zagrożenie tylko i wyłącznie odszkodowawcze to jest zdecydowanie za mało. Zresztą mamy przepisy, to jest oczywiste, mamy przepisy prawnokarne, które chronią środowisko, tylko niestety ich egzekwowalność jest niska. I tutaj ja doszukuję się przyczyn w ogóle też systemowych i też w podejściu wymiaru sprawiedliwości do tych przepisów. To jest tak, wymiar sprawiedliwości chętnie ściga przestępstwa, które są dość jasne i oczywiste. Ktoś kogoś pobił, to jest sprawa prosta do przeprowadzenia. Natomiast jeżeli ktoś zostawił w Mauserach niebezpieczne substancje w pobliskiej gminie, mamy takich sytuacji całą masę, to znalezienie takiego przestępcy, ukaranie go jest bardzo trudne. Wymaga trochę innego myślenia o procesie dowodowym. I tego powinniśmy się nauczyć.
Czyli zmiana mentalności to jest jedyna szansa na to, żebyśmy w większym stopniu radzili sobie z tymi zmianami klimatu?
Zdecydowanie też. Musimy zmienić myślenie o naszym środowisku naturalnym. Ekologia jest promowana, jest nauczana w szkołach od dziesięcioleci.
I wejdę panu w słowo, to młode pokolenie ma inne spojrzenie na ekologię.
Zdecydowanie lepsze. Zdecydowanie lepsze. Dlatego Wojewódzki Fundusz też od tego roku zaczął kłaść większy nacisk na edukację ekologiczną dorosłych. bo docierają do nas sygnały takie bardzo niepokojące o tym, jak się zachowują dorośli w przestrzeni publicznej, jak się zachowują w lasach, jak podchodzą w ogóle do swojego środowiska naturalnego. Brakuje nam tej świadomości. Natomiast to jest zadanie, które tak naprawdę powinno systemowo dotyczyć społeczeństwa i administracji. Niewątpliwie czekają nas w tym zakresie spore zmiany i powinniśmy zmienić myślenie i powinniśmy zmienić podejście.
Czy mieszkańcy Pomorza zmienili myślenie, jeśli chodzi o programy wspierające no choćby termomodernizację? Mówimy teraz o wyższych kosztach węgla, gazu, energii, nośników energii ogólnie. To się przekłada na to, no ile płacimy co miesiąc za ogrzewanie. Te wzrosty będą na pewno w stosunku do zeszłego roku i to niemałe. Czy zainteresowanie programami, które pozwolą nam zaoszczędzić, jest większe, finansowanymi przez Wojewódzki Fundusz?
Zdecydowanie jest większe. Zdecydowanie jest większe. Do nas wpływa około 250 wniosków tygodniowo w programie Czyste Powietrze. No, powolutku rozkręca się również program Czyste Powietrze Plus, który umożliwia szybsze otrzymanie środków. Przewidujemy w ramach tego programu prefinansowanie w wysokości połowy środków przeznaczonych na termomodernizację.
Czyli jeszcze przed inwestycją 50% kosztów, które zadeklarowaliśmy, otrzymujemy.
Tuż przed jej rozpoczęciem. Tuż przed 14 jej rozpoczęciem. Dni przed rozpoczęciem tej inwestycji otrzymuje nasz wykonawca. Tutaj warunkiem jest podpisanie umowy z wykonawcą. Wzór takiej umowy jest dostępny na naszej stronie, przygotowany przez Narodowy Fundusz. No, oczywiście trzeba tego wykonawcę znaleźć. I jeżeli ktoś ma z tym problem, to cały czas może skorzystać po prostu ze zwykłego trybu programu Czyste Powietrze, w którym realizacja termomodernizacji siłami własnymi jest możliwa. Pojawiały się takie głosy, że to jest niemożliwe. Jest możliwe nadal. Można to robić. No oczywiście wtedy finansujemy koszty materiałów przede wszystkim. Robociznę ponosimy sami.
No tutaj niestety ma wpływ wysokość naszych zarobków.
No ma wpływ bardzo wiele czynników, aczkolwiek...
Ten główny, panie prezesie.
Aczkolwiek też zwróćmy uwagę na to, jakie oszczędności możemy poczynić. Termomodernizacja budynku to są dzisiaj spore oszczędności w naszym budżecie i one oczywiście długofalowo będą odczuwalne. Ale jeśli policzymy sobie, jak będzie to wyglądało na przestrzeni następnych kilku lat, uważam, że te inwestycje nam się zwrócą dość szybko.
Mimo rosnących cen materiałów lub też w tej chwili już zatrzymanych, ale na dość wysokim poziomie, no i ceny robocizny, która też jest nie ma.
Ja mam nadzieję, że te ceny, jeśli chodzi o materiały budowlane, trochę spadną. Sporo na to wskazuje. Oczywiście ceny robocizny też nie są małe i też nie jest łatwo znaleźć ekipę, bądźmy realistami. Dlatego trzeba sobie radzić na różne sposoby. Ale powiem tak, nie jest to niemożliwe. Ja sam jestem inwestorem i z mieszkaniowym, można powiedzieć, na potrzeby mieszkaniowe i trochę wiem, jak wygląda ten rynek w rzeczywistości. Trzeba się postarać, ale można znaleźć i dobrych wykonawców, i materiały w cenie, która jest jeszcze w miarę przystępna.
Kolejny program, który wystartował, finansowany przez was, to Ciepłe Mieszkanie. To program skierowany do gmin, skierowany do właścicieli mieszkań, budynków wielorodzinnych. Takiego programu wcześniej nie było. Wspieraliście raczej indywidualne domy i jednorodzinne. Zgadza się?
Zgadza się. To jest program, można powiedzieć, przez sporą część naszego społeczeństwa od dawna oczekiwany. Program, który umożliwia finansowanie wymiany źródła ciepła, na przykład w budynkach wielorodzinnych, można otrzymać od 15 do 37 tysięcy złotych dotacji na takie działanie. Również przewidujemy w ramach tego programu możliwość uzyskania dotacji na wymianę źródła ciepła też na centralne ogrzewanie, bo ono jest wysokosprawnym źródłem ciepła w wielu przypadkach.
Czyli jeżeli jest możliwość podłączenia naszego budynku wielorodzinnego do ogrzewania, powiedzmy gminnego, i przejście z pieca pelet na ogrzewanie centralne, to na to też są pieniądze.
Tak, zgadza się. I warto z tego skorzystać. W tej chwili już mamy kilka wniosków, bo tutaj musimy szukać informacji przede wszystkim na stronach gmin, bo to jest program, który jest realizowany w partnerstwie z samorządami. Już kilka gmin zgłosiło się do tego programu, między innymi Słupsk, Gdańsk, Mikołajki Pomorskie, Kępice, Kwidzyn, Malbork i Krokowa.
To cały czas trochę mało. Ta lista jest dość krótka.
No mamy nadzieję, że samorządy się też obudzą i zaczną z nami intensywniej współpracować przy realizacji tego programu, tym bardziej, że naszym zdaniem jest to jak najbardziej w interesie samorządów. Bardzo często ogrzewanie mieszkań zależy od właśnie peców, czy nie peców, czy spółek gminnych, które zajmują się dostarczaniem ciepła. I ewidentnie ten program jest w ich interesie.
Zajmujecie się nie tylko sprawami edukacji i wspierania takich procesów jak termomodernizacja, ale też przyglądacie się chociażby temu, jak wygląda sytuacja na Bałtyku. Letnią akcję prowadziliście zaśmiecanie Bałtyku. Jak to wyglądało? Czy można jakoś to podsumować? Ile było tych waszych akcji na plaży? No i czy to uświadamianie działa?
Przede wszystkim największą naszą akcją był film z Januszem, pozytywnym bohaterem w rolach głównych, który zdobył ogromną ilość wyświetleń i był szeroko komentowany. Te komentarze pokazują, że świadomość społeczna rośnie w tym zakresie. Natomiast czy maleje ilość śmieci? Tu miałbym pewne wątpliwości. Niedawno rozmawiałem z pracownikami firmy, która usuwa śmieci z plaży. Całkowicie przypadkiem spotkaliśmy się i mieliśmy okazję zamienić parę słów. No to ich zdaniem problem jest cały czas ogromny. Zwracali uwagę na przykład na to, że plaże stały się ewidentnie naszymi restauracjami. Że problemem jest dowożenie jedzenia na plażę. Zresztą mamy pewien plan w tym zakresie, ale to już jest tego, nie chcę zbyt dużego rąbka tajemnicy uchylać, ale na pewno będziemy próbowali coś z tym zrobić, bo plaże są naszym dobrem narodowym. Czyste plaże, chcielibyśmy mieć czyste plaże, chcielibyśmy odpoczywać w przyjemnym otoczeniu. To wymaga sporej pracy. Od wszystkich znowu. To nie jest tylko i wyłącznie praca administracji, urzędów, instytucji publicznych, to jest praca każdego z nas.
Czyli wracamy do punktu wyjścia, czyli świadomość tego, co robimy, jak się zachowujemy, co po sobie zostawiamy.
Tak jest, zgadza się.
Porozmawiajmy o tym, jakie inwestycje w tej chwili jeszcze prowadzicie. Niedawno została zakończona budowa biogazowni w gminie Wicko. To było współfinansowane przez fundusz.
Tak jest.
Co dają takie inwestycje? Bo to już spory wasz wkład. Inwestycja warta 15,5 milionów złotych. 15,5 miliona złotych. Co pozwala, jak zmienia nasze środowisko taka inwestycja?
No oprócz tego, że każda inwestycja, którą finansuje Wojewódzki Fundusz, to jest inwestycja, która musi wykazywać pozytywny efekt ekologiczny, czyli albo jakąś oszczędność emisyjną, jeśli chodzi o gazy cieplarniane. No w tym przypadku, tym, który pan redaktor poruszył, przede wszystkim mamy tego typu oszczędność. Chociaż nie tylko, bo biogazownie ogólnie są z perspektywy ekologii bardzo pozytywnym zjawiskiem. Zwłaszcza te biogazownie, tak jak ta w Wicku, w których wkładem jest gnojowica, czyli można powiedzieć odpady w produkcji rolnej, które umożliwiają dywersyfikację źródeł przychodu, bo też rolnikom, bo też z takich biogazowni produktem jest nie tylko ciepło, nie tylko energia elektryczna, ale często też nawozy, amoniak. Więc to jest mała fabryka, można powiedzieć. Nazwa biogazownia jest niepełną nazwą. Trzeba by powiedzieć, że to jest przedsiębiorstwo przetwórstwa odpadów, które umożliwia uzyskiwanie z nich wielu pozytywnych efektów.
Czy są plany na kolejne takie przedsiębiorstwa, biogazownie u nas na Pomorzu?
Mam nadzieję, że tak.
Jeśli się pojawią, wsparcie z funduszu będzie.
Zdecydowanie, zapraszamy serdecznie. Nasze drzwi są szeroko otwarte dla wszystkich inicjatyw tego typu.
I na koniec, panie prezesie, razem dla środowiska. To hasło waszego 30-lecia w przyszłym roku, tak? 30-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Wczoraj rozstrzygnęliśmy konkurs, który wygrał kolega Nowocień. Można powiedzieć, jeden z nowych współpracowników funduszu, ale bardzo zaangażowany. To jest hasło jego autorstwa. Tak, no, ruszamy również w przyszłym roku z promocją naszej działalności, bo widzimy też dużo pozytywnych efektów tej promocji. Widzimy zwiększenie zainteresowania pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu. Widzimy zwiększenie zainteresowania naszą działalnością w ogóle. I to są niewątpliwie efekty naszej obecności w przestrzeni publicznej. Na pewno nasze 30-lecie to będzie okazja do tego, żeby porozmawiać o tym, jaki jest dorobek funduszu, a on jest ogromny.
W takim razie 30-lecie funduszu w przyszłym roku, a plany na rozwój i plany wspierania działań proekologicznych cały czas są. Środki na to też są.
Tak.
Tylko się zgłosić. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.
Bardzo dziękuję.